Która urządza wszystko mocno i łagodnie przyjdzie nam drogi roztropności. Alleluja, alleluja, alleluja.
Pan z wami
i z duchem twoim.
Słowa Ewangelii według świętego Jana.
Chwała Tobie, Panie.
Jezus, wiedząc, że Ojciec oddał Mu wszystko w ręce oraz, że od Boga wyszedł i do Boga idzie, wstał od wieczerzy i złożył szaty, a wziąwszy prześcieradło, nim się przepasał. Potem nalał wody do misy i zaczął obmywać uczniom nogi i ocierać prześcieradłem, którym był przepasany. Podszedł więc do Szymona Piotra, a on rzekł do niego: Panie, Ty chcesz mi umyć nogi? Jezus mu odpowiedział: Tego, co ja czynię, Ty teraz nie rozumiesz, ale poznasz to później. Rzekł do niego Piotr: Nie, nigdy mi nie będziesz nóg umywał. Odpowiedział mu Jezus: Jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał udziału ze mną. Rzekł do niego Szymon Piotr: Panie, nie tylko nogi moje, ale i ręce, i głowę. Powiedział do niego Jezus: Wykąpany potrzebuje tylko nogi sobie umyć, bo cały jest czysty. I wy jesteście czyści, ale nie wszyscy. Wiedział bowiem, kto go wyda. Dlatego powiedział: Nie wszyscy jesteście czyści. A kiedy im umył nogi, przywdział szaty i znów zajął miejsce przy stole, rzekł do nich: Czy rozumiecie, co wam uczyniłem? Wy mnie nazywacie nauczycielem i panem i dobrze mówicie, bo nim jestem. Jeżeli więc ja, pan i nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wy powinniście sobie nawzajem umywać nogi. Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak czynili, jak ja wam uczyniłem. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam. Sługa nie jest większy od swego pana, ani wysłannik od tego, który go posłał. Wiedząc to, będziecie błogosławieni, gdy według tego czynić będziecie. Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste.
Niech Pan obdarzy was pokojem, siostry i bracia. Ten fragment z Ewangelii świętego Jana. Dotkniemy go tutaj w wielkim skrócie, ale jeżeli wrócicie do domu i będziecie chcieli zgłębić ten fragment, to jest to 13 rozdział z Ewangelii świętego Jana. Niektórzy mówią, że mamy 4 relacje zapisów ewangelicznych: Mateusz, Marek, Łukasz, Jan. Niektórzy mówią, że te pierwsze 3 synoptyczne, Mateusz, Marek, Łukasz, są takie prostsze do zrozumienia. Natomiast Ewangelia świętego Jana jest trochę inną Ewangelią. Jest, wydaje się, trudniejszym językiem napisana. Ale kiedy Jan pisze tą Ewangelię, jego przyjaciele, apostołowie, już nie żyją. Jest prześladowanie. jest jedynym apostołem, święty Jan, który umarł śmiercią naturalną. Wszyscy pozostali apostołowie zginęli śmiercią męczeńską. Niektórzy mówią, że Ewangelię świętego Jana mogą zrozumieć i odkryć tylko ci, którzy kochają lub którzy chcą kochać. I tego wam życzę, żebyście jakoś mogli rozkochać się w tej Ewangelii. Żeby nie było tak strasznie, to również ewangelista Jan napisał Apokalipsę, czyli ostatnią księgę Biblii, która też pokazuje, jak będzie na końcu świata, za pomocą różnej symboliki przedstawia wizję końca świata, ale że również tam będzie uczta weselna, na którą, daj Boże, żebyśmy kiedyś wszyscy mogli się dostać i tam z Chrystusem rzeczywiście wieczerzać. Moment, o którym ten fragment przed chwilą odczytany nam mówi, jest momentem szczególnym. To jest ostatni wieczór, kiedy Jezus jest z uczniami. To właśnie ostatnia wieczerza. Tej nocy Jezus zostanie zdradzony, zostanie sam. I kiedy pozostali apostołowie piszą o tym, że podczas wieczerzy ostatniej Jezus ustanowił Eucharystię, Jan, święty Jan, apostoł, umiłowany uczeń Jezusa, mówi, że stało się coś szczególnego, że podczas tej ostatniej wieczerzy Jezus myje nogi uczniom. Ostatni czyn, który Jezus czyni wobec swoich przyjaciół, to są Jego ostatnie chwile z Nim. Jeżeli to czyni, to w jakimś celu. Coś chce nam przekazać. Ponieważ była to ostatnia wieczerza, czyli Pascha dla Żydów, najważniejsza noc czuwania, do której to nocy przygotowywali się bardzo długo. Więc ten symbol mycia nóg nie był związany z tym, że nie zdążyli się przygotować, że ktoś z nich miał brudne nogi, ale chodziło o coś zupełnie innego. Pewne inspiracje, które w tym fragmencie są ukryte, niech będą dla nas też okazją, byśmy mogli zobaczyć, na jakiego Chrystusa czekamy, na jakiego Jezusa wyglądamy. Czy rzeczywiście chcemy Go przyjąć do naszego życia? Dlaczego boję się kochać? W tej Ewangelii, przed chwilą odczytanej, mamy dość specyficzną sytuację. Wszyscy apostołowie, nie wiemy w jakiej kolejności były myte nogi, ale mamy Piotra, który mówi do Jezusa jednoznacznie: nigdy nie będziesz mi nóg umywał. A Jezus mówi: jeżeli nie umyję ci nóg, nie będziesz miał udziału ze mną. Wtedy Piotr mówi: Panie, to umyj mnie całego. Dlaczego tylko Piotr broni się przed tym, żeby Jezus umył mu nogi? Czego to może być symbolem? W czasach Jezusa było też niewolnictwo. I tak naprawdę, jeżeli ten, kto miał komuś pomóc, kto wykonywał te najprostsze czynności, to byli niewolnicy, ludzie nic nieznaczący. Piotr, który jest wpatrzony w Jezusa, ten Jezus, wspaniały człowiek, oni postawili wszystko, uczniowie, na Jezusa, poszli za Nim. Podczas ostatniej wieczerzy Jezus zdejmuje swoje uroczyste szaty, zdejmuje swój garnitur, byśmy tak dzisiaj powiedzieli. Ubiera się w zwykłe drelichy, mówiąc naszym językiem, bierze miskę z wodą i rzeczywiście myje im nogi. Ta precyzja, z jaką święty Jan pisze punkt po punkcie, co podczas tej wieczerzy Jezus czynił, gdyby popatrzeć, to jest jak scenariusz filmu, który możemy przygotować. Podczas wieczerzy Jezus stał, poszedł, przebrał się, nalał wody do miednicy, przyszedł, myje nogi, rozmawia z Piotrem, potem znowu idzie, przebiera się, wraca do nich i pyta: czy rozumiecie, co wam uczyniłem? Przecież Jan mógł napisać: podczas wieczerzy umył im nogi. Po co taka precyzja ze strony świętego Jana? Co więcej, Jan zaznacza, że Piotr się wzbrania, nie chce się zgodzić. Jaka jest natura człowieka? My lubimy czynić dobre rzeczy innym. No, lepiej czynić coś dobrego niż coś złego. Czasem mamy trudność, kiedy ktoś pragnie nas czymś obdarować. Kiedy możemy to tylko przyjąć i nie możemy w jakiś sposób się odwdzięczyć. Ja sam pamiętam, kiedyś miałem taki poważniejszy wypadek. 9 miesięcy spędziłem na ortopedii w Krakowie. I był taki moment, że od pasa po szyję zostałem zalany w gips. Mogłem ruszać rękami, ale te ręce też były zalane w gips. Mogłem tylko tak po prostu ruszać. I to był chyba trzeci dzień mojego pobytu w szpitalu. Było ciepło, miałem długie włosy. I człowiek, który leżał obok, mówi: jak chcesz, to umyję tobie włosy. Bo wiadomo, człowiek się poci, zaraz te włosy będą przetłuszczone, poduszka będzie brudna. I pierwszy taki odruch, mówię: dziękuję, ja sobie poradzę. Było to śmieszne, ale no, co mogę temu człowiekowi powiedzieć poza słowem dziękuję? Nawet bracia w klasztorze nie wiedzieli, że ja jestem wtedy w szpitalu. Nawet nie miałem jakiejś głupiej czekolady, żeby mu oddać. My lubimy czynić dobre rzeczy, ale nie radzimy sobie, kiedy ktoś nas chce obdarować bezinteresownie. To jest trudne. My lubimy, kiedy ktoś jest wdzięczny nam za coś, co uczyniliśmy. Ale natura taka jest, że no, chcemy zawsze się odwdzięczyć. Lepiej niech ten ktoś nas dobrze pamięta, lepiej niech ten ktoś ma dług wobec nas, niż odwrotnie. Nie umiemy przyjmować tego, że jesteśmy obdarowani. Bardzo często w momencie, kiedy człowiek się zakocha, kiedy czy mężczyzna do kobiety, czy kobieta do mężczyzny mówi: kocham ciebie, to pierwsze pytanie rodzi się: a za co mnie kochasz? Próbujemy to jakoś sobie uporządkować. Kiedy kobieta mówi do mężczyzny: kocham ciebie, to mężczyzna oczywiście w swoim porządku żyje w takim bunkrze, momencik, ustalmy pojęcia, co masz na myśli, mówiąc, że mnie kochasz. Nowa sytuacja. Chcemy to ogarnąć, uporządkować sobie. Jak to będzie? Co to znaczy? Co masz na myśli, mówiąc, że mnie kochasz? Popatrzmy na naszego Piotra z tej Ewangelii. Jest wpatrzony w Jezusa. Jezus, który widział, że ludzie są głodni, mówi do apostołów: dajcie im jeść. Cud rozmnożenia. Parę tysięcy ludzi jest nakarmionych. Wchodzą do miasta. Kobieta, wdowa, odprowadza jednego syna. Jezus pomodlił się, doszło do cudu wskrzeszenia. Piotr całą noc łowił, nic nie złowił. Jezus mówi: wypłyńcie, zarzućcie sieci. I wielkie mnóstwo ryb zostało złowionych. I teraz, kiedy Piotr ma się zgodzić, że Jezus mu umyje nogi, że Jezus będzie mu służył, jak Piotr się odwdzięczy? Co Jezus zrobi? Próbuje przekonać Jana, że to jest potrzebne, żeby pozwolił się Jan, żeby Piotr dał się obdarować. Dlatego Piotr się boi, bo nie może się odwdzięczyć. Co da Panu Jezusowi ten prosty rybak? Jaki cud zrobi wobec Jezusa, żeby odpowiedzieć, żeby przyjąć ten dar? Nie radzimy sobie, kiedy ktoś próbuje nas po prostu bezinteresownie obdarować. Teraz zrobię małą przerwę, zapraszam tutaj małżonków. Dzisiaj są ze swoim synem. Dzisiaj w nocy wracamy. Tylko proszę was teraz, mała przerwa. Niech oni się podzielą też, jak przeżywają te swoje obdarowanie. I zaraz wrócimy do Piotra.
Witajcie, kochani, po raz trzeci. Rzeczywiście chcemy się z wami tutaj razem też zastanowić, na czym to ma polegać nasze małżeństwo, nasze wspólne życie z najbliższymi, bliźnimi. W jaki sposób mamy się uniżać, w jaki sposób mamy naśladować Pana Jezusa Chrystusa. I z pewnością jesteśmy przekonani, że w ogóle miłość małżeńska jest to trudną szkołą, szkołą miłości, właśnie szkołą miłości, której należy się uczyć codziennie, cały czas, w codzienności naszej poprzez właśnie przepraszanie się codzienne, czy też przebaczanie za każdym razem, bezwarunkowe być może nawet. Więc tutaj przepraszanie i przebaczanie jest częścią właśnie naszej miłości małżeńskiej. Ale w jaki sposób, tak z punktu widzenia ludzkiego, tak się zachowywać, tak czynić, nieraz wbrew samemu sobie, wbrew otoczeniu, to rzeczywiście może wydawać się bardzo, na pewno bardzo trudne, niewykonalne, ale jest to z pewnością możliwe, patrząc na małżeństwa, które potrafią dożyć 50 wspólnych lat i więcej, więc to jest cel do osiągnięcia. My również do tego celu dążymy i Wam tego życzymy, Waszym dzieciom, wnukom również. Ale co tak, załóżmy, nam jakby przekonało do tego, że to jest możliwe, to było odnowienie przyrzeczeń małżeńskich podczas Eucharystii. Właśnie ten sakrament małżeństwa, który zawarliśmy przed 26 laty, to się oczywiście odbył, jest ważny i dzięki niemu mamy wiele łask, ale wówczas to tak nie do końca wiedzieliśmy, z czym się to wiąże, z czym nas to obdarza. I dopiero właśnie po kolejnych 10 latach przy okazji odnowień przyrzeczeń małżeńskich to rzeczywiście nas to poruszyło bardzo, gdyż to było takie świadome przypomnienie sobie, do czegośmy się zobowiązali, dlaczego miłujemy i że to jest na zawsze, że to nie przypadek, żeśmy się spotkali któregoś tam dnia, że to Pan Bóg nas połączył na dobre i na złe. I te wszystkie przyrzeczenia w obecności już naszych dzieci, które się przysłuchują, przyglądają, to rzeczywiście to jest coś, co może przemienić nasze życie. I na pewno to był taki moment przemieniający nasze życie, zmieniający postawę wobec małżonka i umożliwiający właśnie służenie, uniżanie się i traktowanie naprawdę w jak najlepszy sposób, w godny sposób właśnie naszego małżonka, że to był taki pierwszy moment w naszym życiu. Ewuś coś ma.
Tak, muszę przyznać, że jest to trudne dla nas mówić tutaj, dlatego że my jakoś nigdy nie doświadczaliśmy takich uniesień wielkich na początku naszego małżeństwa. Nie wyrażaliśmy sobie miłości słownie, tylko jak gdyby, nie wiem, Pan Bóg łącząc nas ze sobą, chyba wiedział, co robi, dlatego że dla nas ważniejsze liczyły się czyny, gesty, a nie słowa. To, że wybiegaliśmy sobie naprzeciw, to, że jak gdyby podświadomie czasami czuliśmy i myśleliśmy podobnie. Były też oczywiście momenty trudne, w których dochodziło do nieporozumień, ale jak gdyby mieliśmy świadomość tego, że moc sakramentu małżeństwa, ta łaska, którą otrzymujemy, o której bardzo często zapominamy, że od dnia zaślubin nie jesteśmy sami, jest z nami Bóg, który jest prawdziwą miłością, który nas tej miłości uczy. Ta miłość jest taką miłością bezinteresowną, jak tutaj brat powiedział, bez żadnych zastrzeżeń. Kocha nas takich, jakimi jesteśmy, z naszymi wszystkimi wadami, z naszymi ułomnościami. I czasami tak trudno jest zaakceptować to, że jak to ja, ta grzeszna, zasługuję na coś tak wielkiego od Pana Boga. A jest to możliwe, wystarczy jak gdyby uwierzyć w to, że Bóg mnie kocha, że jest taką doskonałą miłością, zdolną do wszelkich poświęceń, o których doskonale wiemy, do czego był zdolny Pan Jezus. I wystarczy zaakceptować siebie, pokochać siebie takim, jakim jestem, z ułomnościami i też postarać się dostrzec we współmałżonku podobną osobę, która też boryka się ze swoją cielesnością, która być może ma świadomość swojej ułomności i wybiegać naprzeciw tym różnym trudnym sytuacjom w życiu współmałżonka. Czyli starać się nie wyśmiewać, nie szydzić, nie oceniać i jak gdyby zaufać jakiejś takiej, znaczy też chodzi o to umywanie nóg, prawda? Chodzi o to, żeby uwierzyć w to, że mąż dając coś od siebie mnie, nie robi tego w sposób wyrachowany. Nam się to udało. Nigdy nie czułam się jak gdyby pod taką presją, że Sławko coś robi dla mnie, bo czegoś ode mnie oczekuje. Mam nadzieję, że Sławko czuje podobnie. No i tego wam życzymy.
Z pewnością właśnie dzięki jakby zaufaniu Panu Bogu to było możliwe, gdyż ja tutaj przypominam sobie, jak to było z początku, czyli przed tych 15-16 laty. Ja w sumie obawiałem się, w jaki sposób czytać Słowo Boże, gdyż już widziałem, że to jest księga bardzo mądra, wielkiej mądrości i też tak obawiałem się, że skoro będę ją czytał, będę być może zmieniał swoje życie, czyli stanę się innym. Zabraknie mi czasu na moje pomysły, na moje nawet hobby, czas wolny, na moje jakby życie czy zawodowe. Rzeczywiście tego się obawiałem, ale tutaj w kilku przypadkach odnośnie mego czasu wolnego związanego z uprawianiem sportu, bo rzeczywiście dla mnie takie zatrzymanie się w biegu w sporcie to jest duży wyczyn, ale Pan Bóg pokazał, że wszelkie, że tak powiem, znaki na ziemi nie wskazywały na to, że może mi się udać, że jestem tak zwanym faworytem, ale pomimo to rzeczy, cuda się zdarzają i takich rzeczy doświadczyłem. To spowodowało, że no, nasyciło mnie tymi chęciami jakby spełniania swoich zachcianek, swoich marzeń. Właśnie ta pewność, że Pan Bóg potrafi wszystko, napełnić nas pokojem względem właśnie własnych potrzeb, jak i też i związanych z finansami, czy nawet z mieszkaniem. To też spotkało nas w życiu właśnie, że Pan Bóg się troszczy również o nasze dzieci, o nasze mieszkanie, o kolejne może mieszkania. Takie to wydaje się nieprawdopodobne, ale o to się na dzień dzisiejszy za bardzo nie troszczymy i to się wszystko układa, a to wszystko dzięki Panu Bogu. I też jeszcze właśnie, co ważne jest, to dzięki Panu Bogu, który jest w naszym małżeństwie. To jest istotne, bo gdybym tylko ja lub tylko Ewa samodzielnie, że tak powiem, w swoją stronę, nawet do Pana Boga szła, prawda, nie zatrzymując się, nie czekając na mnie, to z pewnością byłoby to, no mogłoby to być jeszcze trudniejsze. Dlatego też wiemy też, że jesteśmy przekonani i chcemy Wam też o tym powiedzieć, że każde małżeństwo ma swoje, jest inne przede wszystkim. Jest w innym wieku, z innymi zdolnościami, predyspozycjami, przede wszystkim z doświadczeniem życia w dzieciństwie, w rodzinie, w środowisku, w jakim wzrastało lub jest obecnie. I z tego powodu absolutnie nie należy się porównywać z innymi, nie mieć tych samych celów, może nawet takich tutaj ziemskich, co inni. To absolutnie jest nie tędy droga. Wierzymy, że mamy swoje powołanie, że Pan Bóg doświadczył nas w pierwszych latach tutaj trudności ziemskich, nadal nie jest łatwo, ale ma swój plan dla nas.
I też, tak jak mówię, było w naszym życiu kilka takich sytuacji, które dla innych wydawałyby się bardzo trudne. W momencie, kiedy Sławko stracił pracę, ja byłam na tak zwanym urlopie wychowawczym. I powstała taka sytuacja, że nagle zostaliśmy, to było na początku naszego małżeństwa, praktycznie bez środków do życia. Straciliśmy wtedy bardzo dużo znajomych, praktycznie wszystkich, 90%. I jak gdyby nie to, że mieliśmy oparcie w modlitwie i wiedzieliśmy, że możemy na siebie liczyć nawzajem, nie dopuszczaliśmy żadnych takich myśli, że no, na przykład możemy się rozstać, czy nie obwiniałam nigdy Sławka za to, że przez pewien okres czasu miał problem ze znalezieniem pracy. Myślę, że to było takim też sprawdzianem dla naszego małżeństwa, czy w tak trudnej sytuacji potrafimy zaakceptować tą różnorodność, tą inność małżonka, spróbować postawić się w roli męża, przynajmniej mnie jako kobiecie, wiedząc, że on jako mężczyzna czuje presję tego, że powinien utrzymać naszą rodzinę. Jakoś zaufaliśmy Panu Bogu i pomimo naprawdę dużych trudności finansowych, jakoś wspólnie przebrnęliśmy przez ten trudny okres. A wiemy, że bywają takie sytuacje, że małżeństwa w takich momentach się rozchodzą, rozstają się.
Tak, także rzeczywiście zachęcamy Was do umacniania swojej miłości, traktując miłość nie tylko jako coś, jako dobry uczynek, jako wyraz litości być może, ale miłość jest jakby takim czymś, szczytem mądrości. To jest właśnie coś bardzo mądrego, co Pan Bóg poprzez Pana Jezusa Chrystusa nam tutaj objawił, że zachęca nas właśnie do tej miłości. Uczy nas mądrości i chce, żebyśmy byli szczęśliwi. Więc dziękujemy Wam wszystkim tutaj za serdeczne przyjęcie, za gościnę. Ten czas, który tutaj spędziliśmy tutaj w tej parafii, czy tutaj z braćmi, to na pewno będziemy bardzo miło wspominać. I udanego przygotowania do Bożego Narodzenia Wam życzymy i Waszym rodzinom szczególnie również.
Chwała Panu, dziękujemy.
Chwała Panu.
Kiedy Pan Bóg stworzył Ewę jako odpowiednią pomoc, to pewnie nie po to, aby razem spłacali kredyty, ale po to, by rzeczywiście pomagali sobie w drodze też do Pana Boga, żeby pomagali sobie odkrywać i przeżywać razem miłość, by obdarowywać siebie nawzajem tymi darami, tymi uzdolnieniami, tą optyką inna jest dla mężczyzny, inna dla kobiety, aby nawzajem byli komplementarni. Dlatego też sakrament jest tą przestrzenią, sakrament małżeństwa, gdzie to może się wypełniać, gdzie to może się realizować, że miłość, która daje życie, też może realizować się, w to wierzymy, w waszym małżeństwie, w każdym z waszych małżeństw. Co jeszcze jest? Patrzmy na tego Piotra, który się zmagał, że bał się, że straci kontrolę nad swoim życiem. Że jak ma pozwolić, żeby Jezus umył mu nogi. Jest pewien taki znak, czasem w filmach historycznych, że kiedy mężczyzna jest zakochany w kobiecie, kiedy prosi ją o rękę, bardzo często klęka przed nią. Ja nie mówię, że tak musi być w waszej sytuacji, ale może warto dzisiaj wrócić do momentu, kiedy ci, co są w małżeństwie, jak wyglądała wasza historia, kiedy mężczyzna, kiedy twój mąż, współmałżonek prosił ciebie o rękę w taki czy inny sposób. Ale może symbolicznie rzeczywiście klęknął i powiedział: potrzebuję ciebie, czy zostaniesz moją żoną? Dla mężczyzny jest to trudna rzecz, uklęknąć, bo mężczyzna nawet przed Panem Bogiem ma problem, żeby uklęknąć na dwa kolana. Na jedno kolano tak, ale na drugie niekoniecznie. Więc w tym takim bardzo prostym symbolu, obrazie, że mężczyzna klęka, by niejako powiedzieć: zobacz, tak jesteś dla mnie ważną osobą, że uniżam siebie. Chcę Tobie powiedzieć, że potrzebuję Ciebie do szczęścia. Potrzebuję Ciebie, bo bez Ciebie czegoś mi brakuje. I w takim obrazie możemy zobaczyć, co się działo w tej ostatniej wieczerzy. Jezus, który z tą miską wody podchodzi do każdego ucznia, klęka przed każdym z nich, żeby umyć nogi. Klęka również przed Piotrem. Mówi, pozwól, żebym Tobie służył, żebym Tobie umył nogi. Piotr mówi, nie. I dlaczego Jezus mówi, pozwól, bo inaczej nie będziesz miał udziału ze mną. W sensie, jeżeli chcesz kochać, jeżeli chcesz być moim uczniem, pozwól się obdarować. Przyjmij moją miłość w waszej historii, tą miłość, która jest ukryta w drugim człowieku, w twoim współmałżonku. Dla mnie osobiście ten obraz Boga, który klęka przed człowiekiem podczas ostatniej wieczerzy. Bóg, który oświadcza się człowiekowi, bardzo symbolicznie. Mówi, człowieku, chcę wejść w twoje życie, nie chcę panować. Nie chcę, żebyś modlił się do mnie ze strachu, z lęku. Jestem tym, który chce tobie służyć. Pozwól mi być twoim niewolnikiem. Moją radością będzie, że mogę tobie służyć. Taką miłość pragnie dać nam Jezus Chrystus. Taką miłość Bóg ofiaruje nam w swoim Synu. To się dzieje podczas każdej Eucharystii, kiedy Jezus rozdaje nam się pod postacią chleba. Ale również w tym szczególnym momencie, jakim jest Adwent, jest to okazja, by zobaczyć, czy takiej miłości pragnę. Nie bój się przyjąć do swojego życia Boga, który zostawia niebo, który symbolicznie klęka przed tobą i mówi, pozwól mi wejść w twoje życie. Pozwól, żebym tobie służył. Pozwól, żebym ciebie obdarował. Pozwól, żebym ciebie kochał. Takiej miłości wam życzymy. Niech Jezus Chrystus, na którego czekamy, będzie tym, który uzdalnia was, abyś tak jak Piotr mówi, dobrze, Panie, przemień mnie, umyj mi nogi, wejdź w moje życie. Jeżeli mówisz, że to jest dla mnie dobre, że ta miłość naprawdę taka jest, żebyście tej miłości się nie bali, ale tą miłość przyjęli. I aby ta miłość mogła być przeżywana w waszych małżeństwach, w waszych rodzinach. Niech się tak stanie. Amen.